To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, przed Wami 69. odcinek Drozdowiska. Drozdowisko to podcast, niezależny podcast o kulturze, którego słuchać można na wiele różnych sposobów i podaję te sposoby w opisie odcinka, chociaż z drugiej strony, jeśli słuchacie tego, co mówię, to znaczy, że wiecie, jak słuchać podcastu. No ale jeśli się Wam podoba ten podcast, możecie także wspierać albo jakąś wpłatą i o tym piszę również w opisie odcinka, albo na przykład subskrybując kanał na YouTubie, oceniając go na Spotify, bo im więcej będę miała subskrybentów, im więcej gwiazdek zdobędę, tym szybciej uniezależnię się od Waszych pieniędzy i przestanę ich potrzebować, no bo tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Gwiazdki, lajki, subskrypcje, no ale wiary nie tracę i pięknie Wam dziękuję za każdy wyraz sympatii, każde dobre słowo, każde 5 złotych. Pamiętajcie proszę też, że zawsze możecie do mnie napisać, zapytać o coś, a także zasugerować temat, gościa. Chociaż z drugiej strony, żeby zmieścić wszystko to, co sama planuję, musiałabym robić ze 3 odcinki tygodniowo, czego bez odpowiednich środków zrobić się nie da. No i tak koło się zamyka. Niemniej mail kontaktowy podaję drozdowisko@gmail.com. No a ten odcinek miał być trochę inny, ale kiedy zapraszam do mikrofonu Jacka Kosińskiego, powinnam wiedzieć, że zdarzyć się może wszystko. Pytaliście, co u Jacka, bo bardzo lubicie nasze dialogi, o czym wiem z komentarzy.
Cztery nogi.
Więc dzisiaj Jacka zaprosiłam do mikrofonu. Witaj, Jacek Kosiński.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Między 19 a 29 maja 2022 roku w Warszawie trwały 42. warszawskie spotkania teatralne, a wiecie również, że naszą wspólną pasją, choć bardziej pasją Jacka jest teatr. Obserwowaliśmy tę imprezę. Dzięki niej mogliśmy obejrzeć najgłośniejszy spektakl sezonu, czyli Dziady z Teatru Słowackiego w Krakowie, więc w dzisiejszym teatralnym 69. Drozdowisku postanowiliśmy nasze osobiste sprawozdanie z warszawskich spotkań teatralnych Wam zdać. I od Dziadów chyba zaczniemy, prawda?
No chyba tak.
Bo to
tak.
Był pierwszy spektakl, który zobaczyliśmy. Wiesz co, to ja jeszcze tylko statystyki.
Dobrze.
42. warszawskie spotkania teatralne to w sumie 8 spektakli, 7 takich, które przyjechały do Warszawy i jedna emisja, ale emisja nie online, tylko taka emisja na wielkim ekranie w teatrze. To była Dziewica Orleańska z Teatru Narodowego w Meinham w reżyserii Eweliny Marciniak, a pozostałych 7 spektakli to Dziady, Wujaszek Wania, Komedia Wujaszek Wania, Halka, Cudzoziemka, Badania ściśle tajne, Biblia próba i Odlot. I na tych 7 przywiezionych do Warszawy spektakli myśmy zobaczyli aż 5, choć nie wszystkie oglądaliśmy akurat
wcześniej
w Warszawie, tak. No a oprócz tego jeszcze imprezą towarzyszącą tegorocznym spotkaniom była premiera Zamku Kawki i to przedstawienie też widzieliśmy i zobaczymy, czy nam się zmieści w tej naszej opowieści.
No i jeszcze chyba to jest bardzo istotne. Towarzyszyła warszawskim spotkaniom teatralnym, towarzyszy w warszawskim spotkaniu teatralnym, wydanie wspaniałego albumu 40 lat warszawskich spotkań teatralnych. To jest wspólna praca Warszawskiego Teatru Dramatycznego i Instytutu Teatralnego. Album, recenzje, wspomnienia.
Tak, taka książka dokumentująca tak. 40 lat
40 tego... spotkań, nie 40 lat.
Tak, przepraszam, tak, 40 spotkań, tu masz absolutną rację, bo pierwsze warszawskie
kilka przerw było.
Spotkania teatralne odbyły się w roku 1960. 1965. Tej książce będzie poświęcone osobne drozdowisko. Nie mogę wam powiedzieć kiedy, bo muszę zebrać kilka osób w jednym miejscu i w jednym czasie, żebyśmy mogli opowieść o tej książce nagrać, ale dzięki, że o niej wspominasz, dlatego że tego typu książek dokumentujących pewne zjawiska kultury jest w naszym kraju naprawdę jak na lekarstwo.
Ale wiesz, bardzo przepraszam, że ci wchodzę, bo ten rok wydaje mi się bardzo szczęśliwy właśnie, jeśli chodzi o takie książki, bo ukazała się przecież książka Magdy Raszewskiej, ukazała się książka
ukazała się książka
o wieloletnim dyrektorze Teatru Ateneum.
O Janusz Kielak, o Januszu Warmińskim. Będzie też opowieść o tej książce.
Więc może coś się zmieni, może właśnie wrócimy albo zaczniemy szanować naszą tradycję.
Tak i nie, dlatego że te dwie monografie to są monografie poświęcone postaciom, a ta książka, ten album poświęcony warszawskim spotkaniom teatralnym, to jest jednak książka opisująca pewne zjawisko kultury, więc to jest trochę co innego niż
ale
taka monografia.
Ja się absolutnie z tą zgadzam, tylko że obaj panowie mieli swój wkład w warszawskie spotkania teatralne, bo przecież bardzo wiele spektakli wyreżyserowanych przez Kazimierza Dejmka gościło w warszawskich spotkaniach teatralnych, więc to jest troszeczkę inna forma, ale to są niezmiernie, teraz to się tam powiedziało, filary polskiego teatru, w każdym razie ludzie niesłychanie ważni dla polskiego teatru, dla polskiej kultury i sztuki.
Jak najbardziej. Ja mówię tylko o tym, że to są trochę inne wydawnictwa i że takich wydawnictw dokumentujących po prostu zjawiska kultury jest w naszym kraju jak na lekarstwo i dlatego należy im się specjalne miejsce w Drozdowisku i specjalna audycja poświęcona temu albumowi Warszawskie Spotkania Teatralne 40+. Na pewno się w Drozdowisku pojawi, tylko jeszcze nie wiem kiedy.
Wracamy do dzisiaj, tak?
Do dzisiaj i do dziadów.
I do dziadów. To jest tak, że to na pewno jest w pewnym sensie niezwykły spektakl, ale wydaje mi się, że to jest kolejny taki spektakl, któremu pewna grupa krytyków robi niesamowity PR. Bo ja nie wiem, czy to jest spektakl, który jest aż tak wspaniały, tak wielki, żeby o nim aż tak wiele mówić. Ja przepraszam, że taki mały wstręt. Przypomina mi się tylko, że szczęśliwie w dużo łagodniejszej, w dużo kulturalniejszej i jest to dużo ważniejszy spektakl, ale przypomina mi się historia sprzed kilku lat ze Sklątwą z Teatru Powszechnego, gdzie spektakl słaby. Nie bójmy się tego powiedzieć, gdyby nie to, że dostrzeżono tam pewne rzeczy, których właściwie prawie nie ma.
I rozdmuchano do niebotycznych rozmiarów.
I pamiętam, że ja byłem na tym spektaklu kilka dni po premierze i rozmawiałam z kolegą z Instytutu Teatralnego i powiedzieliśmy sobie tak, słuchaj, 5-10 przedstawień, góra. A ten spektakl grany jest do dzisiaj, więc to są 2 lata.
Więcej niż 2, moim zdaniem.
No, ale w każdym razie kilka lat tych przedstawień jest, jeżeli nie kilkaset, to kilkadziesiąt co najmniej. I tutaj też jest, no cóż takiego się stało wielkiego w tych dziadach?
To znaczy tak, na pewno nie porównywałabym Dziadów i Klątwy.
Nie, ja nie chcę, tylko mówię o...
A cóż takiego się stało? No stało się to, że Gustawa Konrada gra kobieta, gra dziewczyna.
I bardzo to dobrze jest, gra.
Bardzo dobrze gra, więc to jest po prostu bardzo dobry aktorski spektakl.
Tak.
Druga rzecz, dziewczynami czy kobietami są studenci. Tak, czyli te role studentów z trzeciej części Dziadów, to, gdzie oni siedzą w więzieniu, ta scena w więzieniu ze studentami, to są też dziewczyny i to jest bardzo też dobrze zrobiona, dobrze wymyślona i taka bardzo przejmująca scena.
No to jest taka odpowiedź, uaktualnienie, czy uaktualizowanie wydarzeń, jak gdyby powiązanie wielkiego dzieła romantycznego z tym tu i teraz.
I w tym nie ma ani niczego...
Tak, właśnie, wiem. Zarzutu.
W tym nie ma niczego złego i w tym być może również nie ma niczego odkrywczego, ale jest to zrobione nad wyraz po prostu dobrze. To znaczy, rozumiesz, to nie jest takie tanie pod publiczkę, zmienianie, bo tam nawet nie ma żadnego zmieniania, tylko nie wiem, jakieś takie właśnie dodawanie tego kontekstu. Tam
dodawany
nie ma...
ten kontekst jest właśnie przez tych, którzy albo tych dziadów nie widzieli, albo którzy uważają, że No, że to jest nie to i już nie, zupełnie nie zgadzam się z tą opinią pani kurator, tak? Bo ja nie widziałam tam niczego, co mogłoby zaszkodzić młodzieży, prawda? No, oczywiście ktoś może powiedzieć, że nagle jakiś uczeń powie byłam zamiast byłem i tak dalej.
To komary.
Musiałam zabić komara.
Siedzimy w ogródku, jak słyszycie, być może jeszcze wam tego nie zdążyłam powiedzieć.
Nie uczestniczył w tym spektaklu. I tak jak ty wspaniale dostrzegłaś, ja uważam, że ten trop, który ty jak gdyby wyznaczyłaś, czyli te kule, które, na których opiera się aktorka grająca Gustawa Konrada.
Dominika Bednarczyk.
Zresztą wspaniała. To porównywanie tutaj, wciąganie w ten spektakl Janiny Ochojskiej też jest według mnie nadużyciem, bo ty
ogóle nie miałam skojarzenia z Janiną Ochojską.
Tak, no, ale właśnie czy przeczytałam sobie kilka opinii, że tam natychmiast dostrzeżono że to wykorzystujemy i to. Twój trop o tym, że te kule powodują zdecydowane ograniczenie możliwości aktorskich aktorka musiała grać słowem.
Bo całe dziady są o tym, że czegoś się nie da zrobić, że czegoś nie można, że jesteśmy po prostu w jakiejś takiej totalnej matni. I to, że Gustaw Konrad jest o kulach, to po pierwsze oczywiście zmusza Dominikę Bednarczyk do tego, żeby wspięła się na wyżyny tego swojego aktorstwa i interpretacji, bo nie może używać rąk, czyli właściwie grać musi tylko
głosem,
górną częścią ciała, mimiką, no nie może pomóc sobie rękoma, bo po prostu trzyma te kule, ale dla mnie to jest jednocześnie wspaniała, taka bardzo prosta, ale też bardzo dojmująca właśnie metafora tej niemocy Gustawa Konrada.
No tak, szczególnie w zderzeniu.
To jest niesamowicie wymowne w ogóle.
Tak, właśnie to bardzo dobrze, że to podkreśliłaś, bo w tym zderzeniu z niesamowitą sceną u senatora, w której to Jan Peszek grający senatora, nie wiem, mnie przypominał momentami nawet cesarza Nerona.
Tak, dokładnie, ja też miałam skojarzenia z Neronem, z Cezarem.
Jakieś szaleństwo. I to, że no, bo tam kogoś zabili, kogoś, to tutaj przedstawienie musi trwać dalej, prawda, szalej, bawimy się i temu podobne. I zupełnie niezamierzona stała się aktualność tego, bo mamy jakiegoś szaleńca na świecie, który właśnie się nie przejmuje niczym.
Igrzyska muszą trwać.
Może ta scena z Janem Peszkiem troszeczkę była za długa, troszeczkę była za bardzo rozciągnięta, troszeczkę odstawała od tego estetycznego w sumie całości przedstawienia. Bo
ale też chyba musiała taka być, no bo ten kontrast też musiał być bardzo silny, więc ja myślę, że tam nie ma po prostu żadnej przypadkowości w tym spektaklu. Też Maja Kleczewska jest chyba jednak już zbyt doświadczoną i taką wyrafinowaną reżyserką, żeby tutaj cokolwiek puścić. To znaczy, to jest tak, że te dziady mnie, nie wiem, nie odebrały mi oddechu. To nie jest spektakl, który mnie jakoś po prostu powalił na łopatki, ale to był spektakl, który spełnił te bardzo wysokie oczekiwania wobec niego, jakie miałam idąc na to przedstawienie, znając te wszystkie opinie, wiedząc już, ile dostał innych nagród, wiedząc, jak entuzjastycznie jest przyjmowany i tak dalej, i tak dalej. Ja się nie rozczarowałam tym spektaklem.
Nie, o rozczarowaniu w ogóle nie mówimy. Jeszcze chyba warto powiedzieć, może ty znajdziesz nazwisko scenografa, bo uważam, że ta scenografia była też bardzo, bardzo dobra, bardzo taka trafna.
Katarzyna Borkowska odpowiada za scenografię. Tak, ta scenografia była piękna.
Bo wielka improwizacja na puścisieńkiej scenie, ogromnej scenie, tylko punktowym światłem łapana postać. Bardzo dobrym pomysłem też był ja wiem, jak nazwać alter ego Konrada, ten tancerz, który miał tę swobodę. Prawda? Że gdzieś jest coś takiego, gdzie ta swoboda jest.
Że duch jest swobodny.
No, że, proszę, jak to pięknie powiedziałeś. I Nie wiem, ja nie mam żadnych zastrzeżeń typu politycznego, tak to polećmy.
Ja też nie.
Uważamy, że to dobre przedstawienie.
Bardzo warte zobaczenia. Tak jest. Pięknie się wpisujące we współczesność i właśnie udowadniające to, że ta wielka literatura romantyczna jest ciągle aktualna, nawet jeśli jest mówiona tym jednak trochę archaicznym już językiem Mickiewicza. I tym jego trochę archaicznym wierszem. Naprawdę to się ogląda, jest się w środku i to jest bardzo, bardzo dobry spektakl.
I przede wszystkim coś takiego, że to jest taki spektakl, który trzeba zobaczyć.
Jeśli się da.
Powinno się zobaczyć.
Warto zobaczyć.
Warto zobaczyć, ale też on powoduje coś takiego, że po nim trzeba pogadać. Że on nie pozostaje tak, że byliśmy w teatrze, bum, obejrzeliśmy sobie, fajna była ta dziewczynka, fajny był ten chłopiec tam, ten ołtarz Wita Swosza tam, bum i dziękuję serdecznie. A tam przecież...
Ja widzę ciągle jeszcze parę obrazów z tego spektaklu, mam je przed oczami, a to mi się bardzo rzadko zdarza.
No więc właśnie jeszcze raz powiedzmy, że oprócz świetnych aktorów, ta scenografia pani Borkowskiej zrobiła też bardzo duże wrażenie i chyba tyle.
Tak. No, nie możemy aż tak bardzo... Dobrze. Znaczy, o dziadach warto było powiedzieć więcej, ale nie możemy się aż tak rozgadywać, kochanie, bo zajmiemy pół audycji. Chociaż z drugiej strony możemy w sumie zająć pół audycji, kto nas ogranicza.
Tak jest.
Mam nadzieję, że to wytrzymacie.
Dobrze,
idziemy dalej.
To gdzie, do Wujaszków?
No tak, chyba do Wujaszków. Wujaszek Wania to znowu przedstawienie krakowskie w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, Teatr Ludowy z Krakowa. I jeżeli mogę mówić o czymś, co mnie zachwyciło podczas 42. warszawskich spotkań teatralnych, to właśnie ten Wujaszek Wania. Ponieważ to jest spektakl, oczywiście nie czytałam o nim niczego więcej, też tylko wiedziałam, że to jest przedstawienie głośne i nagradzane. I w związku z tym też nie miałam wobec niego żadnych oczekiwań. Natomiast to jest spektakl, który mnie położył na łopatki, który mnie zachwycił, który uważam za dla siebie absolutne objawienie. Po zobaczeniu tego Wujaszka Wani, kochanie, nie chcę cię martwić, ale ja zamarzyłam, żeby zobaczyć połowę spektakli z Teatru Ludowego w Krakowie.
Z największą przyjemnością podpisuję się pod twoim marzeniem.
Bo po prostu naprawdę okazuje się nagle, że to jest...
do jednej trzeciej.
No dobrze, no do jednej... Zobaczymy. Dobrze. Będziemy negocjować.
Dobrze.
Że to jest naprawdę bardzo ciekawy teatr, o którym bardzo mało wiemy.
Warto tak zauważyć, że to Teatr Ludowy, o którym taka opinia średnia była, tak po cichusieńku zaczyna wyrastać, może na pierwszą siłę w Krakowie w ogóle. Warto tam naprawdę pojechać, bo jest tam kilka przedstawień Wujaszek Wania, Aniołów w Ameryce. Jest kilka spektakli, które naprawdę trzeba tam zobaczyć i widać, że pani reżyser tego spektaklu, pani Bogajewska.
Małgorzata Bogajewska.
I także dyrektor tego teatru stworzyła bardzo fajny zespół i bardzo dba o repertuar. Ten repertuar jest bardzo dobry i
zróżnicowany, ta inscenizacja Wujaszka Wani jest po prostu fantastyczna.
No,
to jest Wujaszek Wania, który się dzieje, słuchajcie...
Tu i teraz.
Po pierwsze, on się dzieje tu i teraz. Po drugie, on się dzieje... Wiesz co, to jest tu i teraz, ale takie też jednak wzięte w nawias bardzo mocno. Dlatego, że ta scenografia, to znaczy to wszystko się dzieje w czterech ścianach, tak jakbyśmy byli po prostu w bloku z wielkiej płyty, ale raczej to mi tak pachniało latami osiemdziesiątymi.
W sumie Teatr Ludowy to jest Nowa Huta. Więc...
Te tapety, które tam były... Takie po prostu
i zwróć uwagę, że to zupełnie nie przeszkadza.
Pomarańczowe, okropny wzorek.
Czechow napisał to na początku XX wieku, czy pod koniec XIX wieku, prawda? I te ścianki i to, że to zostało wsadzone 70 lat później, ale w tym spektaklu jest to, co jest najważniejsze i to, co ja, za co kocham takie rzeczy, że zawierzono autorowi. Nie wysilano się, nie dodawano, nie stawano na głowie, tylko mówiono po literkach.
Mówiono po literkach tekst, ale jednocześnie kostiumy były właśnie takie, no właśnie mówię, z przymrużeniem oka i w pewnym nawiasie współczesne. Do tego ta właśnie dość współczesna scenografia, no i kilka fenomenalnych po prostu ról w tym przedstawieniu. Sonia w wykonaniu Maji Pankiewicz. Maja Pankiewicz była, bo ja to nawet aż sprawdziłam po prostu, ona przez kilka lat była etatową aktorką Teatru Ludowego, a od nowego sezonu, czyli od tego chyba, który się teraz kończy właściwie, jest już aktorką Starego Teatru Narodowego, no ale gościnnie grywa oczywiście w Teatrze Ludowym w Krakowie, choćby w tym Wujaszku Wani.
No ta Sonia jest ona rewelacyjna.
Ona jest po prostu niewiarygodna. Tak wyciszona, tak skupiona, taka w ogóle nie kokietująca niczym, taka po prostu dziewczyna totalnie pogodzona ze swoim losem, bardzo współczesna, wiedząca, że może sobie marzyć, może sobie śnić i może sobie nieszczęśliwie kochać, ale i tak z tego nic nie wyniknie. No niesamowita jest ta jej rola.
Do tej Moskwy, tak jak Trzy Siostry, nie dojedzie.
Niesamowita jest ta jej rola,
ale... Ta scena końcowa, gdzie ona gdyby zgadza się na to wszystko z tymi uderzeniami i głową w te ściany czy w mur, no domówione i nie ma tam ani grama przesady, prawda? Tak, jest to
Ta jej niemożność, bezradność wobec zastanej sytuacji, pogodzenie się, chociaż wewnętrzne buzowanie, no wspaniała, po prostu wspaniała rola, ale muszę powiedzieć, że doskonale jej tam partnerują dwaj panowie, czyli właśnie Wujaszek Wania, którego gra Piotr Pilitowski i mnie się szalenie też podobał Astrow, czyli doktor. Którego gra Piotr Franasowicz i jest ta scena z Soni z doktorem właśnie, Soni z Astrowem, gdzie Astrow, mnie to zawsze strasznie irytowało u Czechowa, to mnie troszeczkę irytuje w Trzech Siostrach, to mnie właśnie irytuje trochę w Wujaszku Wani, kiedy są takie postaci, które monologują o tej konieczności pracy, o tym, że nie możemy tak żyć jak żyjemy, że ta praca nas uratuje, że trzeba myśleć o tych przyszłych pokoleniach. Tutaj Astrow ciągle ma te monologi.
W Czechowie budzi się w tym momencie taki felietonista.
Ja to, pierwszy raz mi się wydaje, a naprawdę Czechowów obejrzeliśmy już bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że po raz pierwszy usłyszałam kogoś, kto te właśnie teksty, takie publicystyczne z tamtych czasów, mówi w sposób, który nie jest drażniący, który nie jest irytujący, który nie jest też pusty.
No tak, nie wygłasza felietonu.
Kurczę, bardzo to było dobre. Bardzo, bardzo to było dobre przedstawienie.
Świetna była też ta scena, która właściwie w innych inscenizacjach jest taka, chyba i w ogóle nie ma, czyli jak się Wujaszek Wania pije alkohol, prawda? Ta scena.
Na pewno musi być.
Nie do tego stopnia, ale tam jest tego szaleństwa, takiego tego momentu.
Tak, tego takiego upicia się na umór. No ale jak jesteś w tych czterech ścianach, po prostu w tej meblościance, czy w tej wielkiej płycie, no to po prostu pijesz na umór. Doskonałe jest to przedstawienie. Doskonałe. To było dla mnie naprawdę objawienie i to było dla mnie największe też zaskoczenie tych warszawskich spotkań i taka największa rzeczywiście przyjemność z zobaczenia czegoś, czego wcześniej nie widziałam i czego się też kompletnie nie spodziewałam.
I teraz zderzmy ten spektakl z tym spektaklem, na którym ty nie byłaś, czyli Wujaszek Wania z Sosnowca.
Komedia.Wujaszek Wania. Taki jest dokładny tytuł tego spektaklu na podstawie Wujaszka Wani Czechowa. Nazwisko reżysera Jędrzej Piaskowski, a opracował ten tekst Hubert Sulima.
Dobrze. I to jest coś dla mnie nieprawdopodobnego, że zderzenie, bo jakby ten Wujaszek Wania był w jednym roku, w drugim, no to byśmy sobie tam...
To nie byłoby takiego szoku,
sobie,
tak?
A tutaj, i to jeszcze, ja to widziałem dzień po dniu. Więc jak wróciłem do domu, powiedziałem Teresie, że mówię, jakby to było odwrotnie, to raz, żebym się zapadł ze wstydu, jakbym się na tamten spektakl, ten Sosnowiecki zaprosił, a dwa, a nawet jakby mnie ktoś przysięgał, że ten Wujaszek Wania następny, czyli ten krakowski, który byłby po Sosnowieckim, jest dobry,
To też byś nie poszedł.
Nie poszedłbym, bo To jest coś niesamowitego, jak można obrzydzić. Jak można obrzydzić Czechowa. Mhm. I pan Piaskowski, ja widziałem już jego trzecią rzecz. Pierwsza w ubiegłym roku na warszawskich spotkaniach teatralnych, czyli Nad Niemdem.
Tam to jest lubelskie przedstawienie.
Lubelskie przedstawienie.
Ja go nie widziałam też
teatru Osterwy. I można być jakieś takie zastrzeżenie, troszkę cepeli, ale tam był pomysł, który był przeprowadzony od początku do końca i nikt nie wykpiwał tej orzeszkowej, że jest nudna, że to się ciągnie. Kto dzisiaj, jakbyśmy tak przeprowadzili ankietę, kto przeczyta, to się zmobilizuje, żeby przeczytać Nad Niemnem. Ja się przyznaję, że wielką atrakcją było to, że można było to przeczytać.
Opisy przyrody omijać.
Można
tak?
było omijać, więc to jest dość duża część tych książek udało mi się pominąć. Zresztą był film bardzo dobry.
I to Nad Niemnem w zeszłym roku ci się podobało, tak. Bo ja też to pamiętam. Nawet pojechaliśmy do Lublina zobaczyć kolejne przedstawienie tego duetu, bo to jest tak naprawdę duet, bo panowie pracują w duecie właśnie, Piaskowski-Sulima.
I oni realizowali Damę Kameliową 1948.
No i to nie było przedstawienie, które się nam podobało, ale nie opowiadajmy o nim teraz zbyt dużo, bo jakby nie ma na to
ale
do końca...
Ale pewne jak gdyby i
rozumiem,
pokuło się,
wątki,
że się
tak? wyraz, z tej damy
kameliowej tutaj są. Ja nie jestem w stanie w ogóle pojąć jak gdyby pomysłu na to. W roli głównym w tym spektaklu jest kura. I faktem jest, że w Wujaszku Wań nawet, przepraszam, pada nazwisko kury, bo tam Czubatka się mówi, że gdzieś zginęła. No ale czy to jest powód, żeby zrobić jej głównego bohatera? Kura snuje się, nawet odzywa się, o ile się nie mylę, tłumaczy z łaciny, a później zasiada i gra na fortepianie. I główną część scenografii, trochę dłużej o tym powiem, taki trójkąt z drzwi, w które się wchodzi, wychodzi i tak dalej. Nie wiem, czy to w Warszawie efekt zamierzony, czy jakieś rozkojarzenie, że aktorzy czasem w te drzwi nie wchodzili i nawet sobie zwracali uwagę, że tam są drzwi. Wujaszek Wania przypomina mi bohatera granego przez satyryka Grzegorza Halamę, tego takiego pana Jajko, czy taki co w takim żółtym puloverku, jakiś taki ulizany. I on tutaj też ma przykrótkie spodnie, białe skarpetki, sandałki, włoski ma pomalowane chyba flamastrem takim czarnym, jest taki ulizany. Wygląda no strasznie, mówi też tak troszeczkę dziwnie. Jego matka jest osobą z bardzo postępującą, już posuniętą demencją, więc też jest takie troszeczkę przewrócone. Nie wiem, czemu na przykład Sonia bardzo się starała, dziewczyna, która grała tę Sonię. Naprawdę bardzo się starała, tak jak dziewczyna czy kobieta, która grała Helenę. Aktorki, te dwie aktorki bardzo się starały cokolwiek wyciągnąć, ale na przykład Sonia była mniej więcej tak jak na obrazach Goi czy Velasqueza infantki hiszpańskie. Mają taką poszerzającą ją co najmniej czterokrotnie spódnicę i chodziła, wykonywała jakieś takie przedziwne ruchy. Tam niczego, nie było absolutnie sensu tego wszystkiego. I profesor grał jakąś przedziwną rolę. No, to
no
wszystko
dobra,
było.
Wystarczy.
I jeszcze ostatnie zdanie. No. Wyobraź sobie, jak to się cudownie kończy, bo i wszyscy się rozjeżdżają, prawda? A jeszcze ten lata z tym rewolwerem nakapiszony po prostu po ogromnej scenie teatru dramatycznego, żeby znaleźć profesora, żeby go zastrzelić. I później Helena i profesor wyjeżdżają i wchodzą w te trójkę, w te potrójne drzwi. I chyba na puentach schodzą, to jest takie tup-tup i te drzwi, tak jak na rysunkowym filmie, się tak tup-tup-tup przesuwają.
A, w sensie oni je przesuwają tak odchodząc.
W środku będą, idą, a Astrow odjeżdżając z posiadłości Iwana, też tak jakby na koniu, tego rączką nam macha, więc...
I co, i robi patataj, patataj?
Patataj, patataj. Tak, no i to jest takie przedstawienie. To jest po prostu... No nie wiem, nie.
No okej, okay, nie trafiło do ciebie. Nie było dla ciebie to przedstawienie.
No ale dla kogo było? Może
nie wiem, no nie mogę, bo go nie widziałam. Gdybym zobaczyła, to być może mogłabym cokolwiek ci na temat tego spektaklu opowiedzieć. I powiedz jeszcze o tym ostatnim przedstawieniu, które widziałeś ty na warszawskich spotkaniach. Ja też już go niestety nie zobaczyłam.
To jest przedstawienie z Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. I jak gdyby dalszy ciąg Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej. Rzecz się dzieje po śmierci róży w zakładzie pogrzebowym. Oczywiście, i tylko jest tak pokrętnie, że róża uczestniczy w tej całej imprezie, komentuje. Doskonale, naprawdę doskonale róże gra Alona Szostak. To jest taka polska aktorka pochodzenia rosyjskiego. Widzieliśmy ją w Słowie o Jakubie S, chyba to się tak nazywało, w Teatrze Dramatycznym.
No, ale to wiele lat temu.
Wiele lat temu. Ja nie lubię, ja jestem już parę razy tutaj, parokrotnie o tym mówiłem i rozmawialiśmy też prywatnie o tym wielokrotnie, że ja nie lubię, jak ktoś podaje mi nazwisko autora,
a robi swoje,
a tutaj nie, bo to był bardzo, gdyby punktem wyjścia była Kuncewiczowa. A dalszy ciąg był odsłaniający postać Róży, pokazujący też jej dramaty, bo tam padają takie słowa, że ona w Polsce była kacapką, w Rosji była Polaczkiem.
Że Polaczką.
Polaczką, więc nigdzie
nie była u siebie.
Nigdzie nie była u siebie.
Bardzo dzisiejsze.
I przypominała mi momentami ten spektakl, czy ta sytuacja Sonatę Jesienną.
Bo z Teatru Narodowego? Czy w ogóle Sonatę Jesienną?
Nie. W ogóle Sonatę Jesienną, bo też sytuacja matka-córka. Mhm. I tutaj też matka, która wymyśliła sobie córkę, która niechętnie to wszystko robiła. Co też pianistką miała śpiewać. Tam była pianistka, tutaj miała być śpiewaczka. Bardzo to dobre przedstawienie, bardzo takie ascetyczne. Bez przesady, bez niczego, bez przekroczenia. Takie przypominające też taką dramaturgię amerykańską z lat 60., czyli Albiego Williamsa, gdzie taka rozrywająca tam bebechę i grzebiąca w tym wszystkim, no bo się okazuje, że te wszystkie małżeństwa, te wszystkie układy, no to one tylko były pozornie takie jak ten. Wspomnienie pierwszej, jedynej z tego wniosek miłości Róży do nastoletniego chłopaka, który ją zostawił i przyjechał na ten pogrzeb. To było bardzo, bardzo dobre przedstawienie. Ja niezmiernie żałuję, że nie poszedłem na odlot Anny Augustynowicz z teatru w Szczecinie, teatru współczesnego w Szczecinie. Troszkę mnie przestraszyła taki zapis, o czym to jest to przedstawienie. Nie będę mówił.
Ale potem słyszałeś bardzo dobre opinie o tym spektaklu.
Bardzo dobre opinie i z tych opinii doszedłem do wniosku, że ja tutaj parę razy już oboje rozmawialiśmy, że staramy się nie czytać przed przedstawieniem, o czym to przedstawienie jest. No a tutaj...
Przeczytałem i nie poszedłem.
I bardzo, bardzo, jeszcze dobrze. I w warszawskich spotkaniach teatralnych była Halka.
Tak, z Teatru Starego, z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, którą widzieliśmy w Krakowie właśnie. Takie przedstawienie, które było dla nas ciekawe. Ono nas nie porwało, mimo że bardzo słyszeliśmy też o nim dobre opinie.
A po warszawskich spotkaniach teatralnych te opinie tutaj Warszawy, że się tak wyrażę, są w większości...
Umiarkowane.
No, to tak powiedziałaś, że się tak wyrażę, z dużym naciągnięciem plusa. O, tak to powiem.
Aha, dobrze, czyli że nie podobała się w Warszawie Halka.
Może nie całej Warszawie. Tam,
tej Warszawie, od której to słyszałeś,
od której
tak?
słyszałem, że tak jak zresztą nam też chyba obojgu bardziej się ten pierwszy akt jakoś tak podobał, bo ta stała improwizacja, chociaż ja nie wiem.
Nie, mnie się bardziej podobał drugi akt zdecydowanie.
Z tą naciąganą improwizacją taką stałą.
Tak, tam była ta wspaniała scena z dzieckiem.
W tym spektaklu są dwie rzeczy świetne, czyli to też musisz, a ja tutaj zobaczę u siebie, Paweł Sakowicz, czyli choreografia, te dwa tańce.
Tak, właśnie.
Ten taniec z krzesłami i ten kończący pierwszy akt taniec były po prostu, to był majstersztyk. O, tak to należy powiedzieć.
Tak, to jest przedstawienie, które jest pewną wariacją, które jest pewną taką
interpretacją. Może takie halki są i tutaj, i dzisiaj też są,
tak,
prawda?
Tak, właśnie, że halki, dziewczyny wykorzystane, porzucone, wykorzystane przede wszystkim, że one są dzisiaj też. I tak, no ja pamiętam, że ta halka, myśmy ją obejrzeli na początku tego roku, w Krakowie, że ona nas jakoś nie porwała, ale też ja jestem bardzo daleka od tego, żeby właśnie jakoś mówić, że to nie, że to w ogóle kompletna jakaś właśnie wykorzystywanie, nie wiem, Moniuszki, bo tam nie ma oczywiście żadnego śpiewania.
Czy znaczy, może nie Moniuszki, tylko libretta, bo biedny
tak,
Moniuszko, szczęśliwie Moniuszko nie został w to w ogóle wplątany.
To prawda.
Nawet jak jest muzyka, to jest tam muzyka zupełnie w czuce. I
No ale skojarzenie jest jedno, no, tak wiadomo. Halka.
Bardzo poważny zarzut. Dwie panie takie w moim wieku, albo jedna była zdecydowanie starsza, należy określić jako ekspertkę od teatru, zwrócił uwagę na to, na co my chyba nie zwróciliśmy uwagi, że ta Halka jest tam pokazana jako dziewczyna taka dość łatwa. Może, jak ona powiedziała, no bo ona tak tym dzieckiem się nie zajmuje później. To dziecko jej tam takie...
Wiesz co, nie. Ale to jest... Ja bym tutaj po pierwsze nie postawiła takiej tezy, a po drugie uznałabym, że jednak jest to teza, powiedziałabym, ze świata i czasów trochę już minionych.
Mm-hmm. No i
to poczekaj, jeszcze tylko trzeba powiedzieć, że wyreżyserowała to przedstawienie Anna Smolar, bo no, nie powiedzieliśmy.
Tak. No i zresztą ona scenarzystką jest tego razem
z Natalią Fiedorczuk.
I z tego spektaklu ja zapamiętam Aleksandrę Nowosadko. Ona grała Halkę, żebym teraz nie, ale...
A ja z kolei Alicję Wojnowską, młodziutką bardzo aktorkę, która tam grała takiego Tura, czy...
Turonia bardziej.
No właśnie, Turonia, ona mi się bardzo podobała.
No tak, chochoła, takiego skrzypka, jakiegoś tam...
Tak. No i oczywiście Michał Majnicz, który jest zawsze po prostu do zjedzenia, no czegokolwiek tak, by na scenie nie robił.
To jest człowiek, który chyba uwielbia właśnie improwizację, bo on jest w swoim żywiole.
No właśnie. Także tak, to jest ciekawe przedstawienie. To jest przedstawienie, o którym jest bardzo trudno opowiedzieć, które może cię właśnie złapać za gardło, bardzo poruszyć. Może po tobie totalnie spłynąć. Myślę, że to szalenie zależy od tego, w jakim jesteśmy takim po prostu momencie życia.
Też no i ostatnie przedstawienie, które widzieliśmy
w Opolu. To jest spektakl najnowsza sztuka Iwana Wyrypajewa, Badania ściśle tajne w reżyserii Norberta Rakowskiego z gościnnym udziałem Katarzyny Herman, która ma tam naprawdę piękną rolę. I to jest też bardzo dobre przedstawienie.
Tak.
Myśmy w tym Opolu je obejrzeli i ono naprawdę zrobiło na nas wielkie wrażenie, bo to jest taki spektakl, który się dzieje na pustej scenie, w którym gra kilkunastu aktorów, z czego większość...
Jest kilkunastu aktorów, może tak.
No nie no, ale oni no, jednak mają zadania jakieś do wykonania. Ale to są aktorzy, którzy nie mówią ani słowa, którzy po prostu w pewnych momentach pojawiają się na scenie. Mało tego, jest tam także dwójka aktorów, którzy grają przez cały spektakl, ale nie ma z kolei ich na scenie. Ja się przez całe to przedstawienie pamiętam, kiedy oglądaliśmy je w Opolu, zastanawiałam.
Czy to nagrane, czy nie, tak?
Tak, czy to są głosy, które zostały nagrane i aktorzy ci będący na scenie z Katarzyną Herman na czele grają z taśmą, z nagraniem, czy tam siedzą prawdziwi ludzie, no i potem okazało się, że tam siedzą po prostu aktorzy, którzy na oklaski wyszli na scenę i to naprawdę szapoba za taką rolę.
Granie z taśmą byłoby jeszcze chyba trudniejsze dla tych...
Nie, no byłoby o wiele trudniejsze i no, nie miałoby moim zdaniem takiej siły.
No bo tam oni też jak gdyby reagowali.
Reagują.
Ten komputer, jak go nazwiemy.
No właśnie, nie byłby w stanie tak zareagować, także to jest bardzo ciekawy spektakl, który stawia naprawdę, Wyrypajew właściwie stawia, no niesamowicie trudne pytania, też zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, jesteśmy w 101 dniu wojny w Ukrainie, a Wyrypajew pyta o to, czy można poświęcić jakąś część ludzkości, nie wiem, głupszą, chorą, jakąkolwiek, po to, żeby ta lepsza, biorę to w cudzysłów, część ludzkości przetrwała. I co można zrobić? I jak to zrobić?
No, ale wiesz, oprócz tego szerokiego takiego pytania, nazwijmy tak, jak ty powiedziałeś, które zadaje dramaturg, to jest jeszcze to takie... osobiste.
No bo przędzenie tej całej osobistej historii.
Tak, tak, że ta raz, dwa, trzy, czwórka, tak? Czwórka, dobrze mówię, liczę. Raz, dwa, trzy.
Nie, troje tych aktorów, którzy są na scenie
no
i mówią, plus dwójka, która
nie, no to ta
gra
trójka,
za sceną.
Która jest na scenie, nagle się okazuje w połowie czy dalej, że ze sobą są związani, że oni nagle... Każdy z nich zupełnie niespodziewanie dla siebie, dla nas przede wszystkim, jest w jakiejś interakcji ze sobą. Prawda?
Tak, ale to też obnaża pewną ich hipokryzję, bo też o to chodziło Wyrypajewowi.
Tak.
On to tka naprawdę bardzo misternie całą tę opowieść, ale jednocześnie... to pokazuje, że wszelkie tego typu badania na przykład też mogą być totalnie manipulowane.
No tak, tak.
Więc, że takim wybrzmieniem tego spektaklu jest to, że wszystko jest manipulacją i że generalnie ludzkość raczej zmierza do zagłady i że nic fajnego się tutaj na tej ziemi nie wydarzy.
I też, że na takie proste pytanie, na które właściwie się powinno być tylko jedna odpowiedź, tych odpowiedzi nagle się okazuje jest kilka i te odpowiedzi są zupełnie inne. To takie starożytne powiedzenie, że prawda, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tam
wybrzmiewa
mm-hmm. bardzo...
To jest bardzo dobry spektakl, bardzo ciekawy tekst, bardzo trudny, bardzo dobry pomysł miał Norbert Rakowski na to, co z tym spektaklem zrobić, jak ten tekst pokazać na scenie, bo to jest po prostu ciąg monologów.
No tak. I
tam nie ma żadnej interakcji między aktorami, tymi, którzy jakby mówią. Więc to jest...
W zerowej scenografii,
i biała scena taka po prostu, więc taka jakby totalnie wypreparowana ze wszystkiego, bo to trochę też o to chodzi, że żeby nam udowodnić, że to jest zupełnie takie wypreparowane, że nie ma żadnych odgłosów ze świata. Naprawdę to jest bardzo dobry spektakl, który też mi siedzi w głowie od momentu, kiedy go zobaczyliśmy, więc myślę, że i mam nadzieję, że to jest taka sztuka, która się pojawi też być może w repertuarze innych teatrów, a nie tylko w Opolu.
A wiesz, a przy tym ja uważam, że te wszystkie pomysły Rakowskiego bardzo dobrze, bo ten spektakl był w telewizji, w innej obsadzie, inaczej pokazany. Właśnie, że on nie wykorzystał, znaczy jakby poszedł zupełnie inną drogą, bo tam to było w zamkniętym pomieszczeniu, w niewielkim, no tak jak się odbywają takie przesłuchania, nazwijmy to, czy pytania, że siedzisz w pokoju, odpowiadasz na pytania i tutaj się okazało, że to, co w telewizorze,
Zamknięte w ścianach telewizorach.
I właśnie było bardzo dobrym i jak gdyby podnosiło poziom napięcia tego spektaklu. Jakby taki zrobić mych na scenie, no to byśmy...
Tak, to by było groteskowe.
Tak, byłoby to. A tutaj wykorzystanie i ten taniec, to ci ludzie, ta dwunastka chyba, czy więcej tych osób...
Kilkanaście osób tam jest na scenie.
Oni raz są szybcy, raz są wolni, raz gubią buty, prawda? Jest ten szalony. Oni są jak gdyby tym światem, który otacza ten...
I tym, o którym mają decydować ci nasi główni bohaterowie. Tak, to jest też piękna metafora, pięknie jest to pokazane. Także to też jest bardzo, bardzo dobre i przedstawienie z Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, które też wam bardzo gorąco rekomendujemy.
No i co?
No i to...
42. warszawskie spotkanie uważamy za zamknięte.
No i czekamy na te 43. Zamek jeszcze, jako ta impreza towarzysząca?
No dobrze. Słuchaj, więc tak, z zamkiem to ja mam taki problem. Znaczy z tym spektaklem. Bo ten spektakl według mnie zaczął się bardzo interesująco. Bardzo interesująco, bo
którego gra Modest Truciński, tak, był gościem Drozdowiska. Bardzo wam gorąco polecam tę rozmowę.
Można go obejrzeć w Sztuce Intonacji i
wspaniałym przedstawieniu. I w Człowieku z La Manczy.
Gdzie śpiewa, a ten aktor naprawdę potrafi śpiewać. I akurat, no dobrze, to, że o tej Sztuce Intonacji. I za chwilę jeszcze ją tutaj do tego zamku wrzucę, ale bo jak ktoś czytał, a mam nadzieję, że większość z naszych słuchaczy czytali Zamek, to ten Józef jest raczej taką postacią bez energii. A tutaj to wejście, jak się zaczyna spektakl, to jest pokazane oberża, do której wchodzi główny bohater, gdzie właśnie ci ludzie są w takim letargu, a on ma siłę, on się zaczął rozpychać. Jest inny niż sobie, jakie ja miałem wyobrażenie.
No bo ten bohater jest taki, że on dopiero nabywa od nich tej niemocy, ale wchodzi w ten świat, przychodzi do tego świata z energią. Tak samo jest w Teatrze Narodowym.
Ale nie, no właśnie w Teatrze Narodowym Dominika Kluźniak nie jest od samego, na samym początku nie jest taka, że
jest,
mogę ci dać w mordę, przepraszam.
Moim zdaniem jest.
Bo, no,
widzisz, jak inaczej pamiętamy? Popatrzcie, jak inaczej pamiętamy to samo przedstawienie oglądane w tej samej chwili.
Ja odniosłem takie wrażenie, że reżyser tego spektaklu...
Franciszek Szumiński.
Franciszek Szumiński, który zrobił wspaniały na ubiegłorocznych spotkaniach teatralnych Gdański Teatr Wybrzeże, przywiózł, to się nazywał Śmierć Iwana Ilicza. I to wyreżyserował Szumiński. Taki spektakl dziejący się przy stole. Spektakl prawie słuchowisko radiowe. Tam się nic nie dzieje. Siedzą i rozmawiają o jak gdyby obłaskawianiu czy przyzwyczajaniu się do śmierci, patrzeniu na śmierć. To są takie rozmowy, więc to też jak był jeden z powodów,
dla którego
bardzo chętnie na to przedstawienie ja poszedłem zabrany przez ciebie na ten spektakl. I takie odniosłem wrażenie, jakby reżyser w którymś momencie zgubił ten klucz do tego przedstawienia. Bo gdzieś to się tak rozmyło. Za dużo na przykład było tam tych scen jak gdyby łóżkowych, tak to powiedzmy. Prawda? Że to może dlatego też to wszystko było, że to jeszcze się nie zgryzło. To było tak jak...
No tak,
jak,
no myśmy widzieli premierę, to prawda. To też czasem tak bywa,
nie przegryzło to wszystko.
O tym mówił mi na przykład Przemek Bluszcz w podcaście Ateneum Słucham. To tak przy okazji wam wspominam o tym, ale myślę też o tym, bo jakby sama mam tego świadomość i dlatego też tak potwornie trudno jest czasem mówić o spektaklach, które z takiego czy innego powodu się nam nie podobały, bo jakby zawsze widzimy coś w rodzaju, nazwijmy to, nie wiem, potencjału. No dobra, no są takie spektakle, w których niczego już nie widać, no ale jednak...
Komedia Wujaszek Wagi.
No ale jednak, jeżeli jest cokolwiek, co na chwilę chociaż nas jakoś przykuło, czy jakiś pomysł, który się nam podobał, a coś innego nie stykało, coś tam nie działało, to zawsze mamy nadzieję, że to się jeszcze właśnie wyrówna, że to jest kwestia... jakiejś świeżości, niedogrania, dnia. No, to jest jednak bardzo długie przedstawienie, bardzo trudne, bardzo gęste. I tak, ono mnie też nie porwało, ono mnie też nie zachwyciło, ono też mnie trochę zmęczyło nawet. Ale też nie mogę powiedzieć, że żałuję na przykład, że poszłam do teatru i że te 3 godziny tam spędziłam.
Nie, ale wiesz, bo ja jeszcze z punktu widzenia, jako że nie jesteśmy zawodowcami.
Nie jesteśmy. No tak powiedziałeś, jakbyśmy byli, więc...
Nie, w życiu. Zawodowo to ja, nie wiem, takie odniosłem wrażenie, że zbyt wcześnie ten zamek się pojawił w stosunku do sztuki intonacji. I ja odniosłem wrażenie, że Modest, chyba tak mogę sobie pozwolić, i troszkę...
Nie wyszedł z kantora.
I parę jego takich czy ruchów, przyruchów, zgięć, skłonów było właśnie takich kantorowskich. Ale to przecież nie wszyscy akurat widzą jedno i drugie. Jeden zarzut jest kolosalny. Mhm. Kolosalniejszy, nadkolosalniejszy. To jest to, że to jest mała scena. A 40% nie słyszeliśmy, a już sekwencja, która odbywała się za taką siatką.
Takim tiulem.
No to można było powiedzieć, że obejrzałem nieme kino.
To prawda.
I wydaje mi się, że można. No, mam nadzieję, że na przykład na drugim czy na trzecim przedstawieniu był dyrektor Słowadzianek, więc mógł zwrócić uwagę, albo ktoś jeszcze mógł zwrócić uwagę, że warto by tam, nie wiem, powiesić, położyć,
mikrofon,
przystawić.
Żeby ich było słychać.
Mikrofon,
prawda?
No bo oglądanie Kawki w niemej wersji, no jest, nie jest zbyt takie porywające. Panie Tereso, ale może jeszcze mamy jeszcze 5 minut?
Wiesz co, no mamy tyle czasu, ile chcemy, no tak dobrze. Naprawdę. Najwyżej po prostu zdominujemy ten odcinek i
no,
tyle.
Ja będę dominatorem.
O. Będziesz dominatorem? Ja chcę tylko powiedzieć, że ten zamek oczywiście nieuchronnie z powodu tego, że jest w nim Modest Ruciński i że jest w nim również Łukasz Lewandowski, że obaj panowie, którzy w sztuce intonacji, zresztą jak wszyscy pozostali aktorzy akurat w tym spektaklu, tworzą wielkie, wspaniałe kreacje.
Znaczy w sztuce intonacji?
Tak, mówię o sztuce intonacji, w której tworzą naprawdę wielkie kreacje. że rzeczywiście zobaczenie w krótkim czasie jednego i drugiego spektaklu nie pozwala się od tej sztuki uwolnić, która po prostu obezwładnia, która jest takim przedstawieniem,
które... Lewandowskiemu łatwiej, bo on tutaj gra zupełnie inną postać.
To prawda, ale jest dalej Łukaszem Lewandowskim, po którym się spodziewasz po prostu nie wiadomo czego tak naprawdę, bo to jest Łukasz Lewandowski. I rzeczywiście myślę, że najbardziej temu zamkowi, w mojej głowie też, zaszkodziło to zderzenie ze sztuką intonacji. I nie wiem, czy będę miała siłę i czas, żeby obejrzeć sobie ten zamek za parę tygodni raz jeszcze, kiedy on już się trochę ułoży, kiedy mi trochę z głowy wyparuje sztuka intonacji, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. I że wtedy zobaczę to przedstawienie w trochę jakby lepszym świetle, że trochę bardziej mnie dotknie, bo teraz po prostu obejrzałam, okej, w porządku, ale nic mi nie zrobiło to przedstawienie.
Tak jak z Teatru Narodowego, może też to nie był Pawła Miśkiewicza, nie był to taki spektakl, który nas przywrócił, ale w każdym razie tam było to coś, prawda?
Gdybym miała porównywać te dwa zamki, to zdecydowanie ten zamek z Teatru Narodowego bardziej mi przypadł do gustu, ale też widzisz, ja od razu się zastanawiam, czy to nie dlatego, że obejrzałam go najpierw i w związku z tym też widząc pewne sceny, trochę je ze sobą, mimowolnie nawet, porównywałam, bo w bardzo krótkim czasie zobaczyliśmy oba te zamki. Pamiętam, że na tym zamku w Teatrze Narodowym się okropnie umęczyłam, że było kilka takich momentów, gdzie mnie już świdrowało w brzuchu i już po prostu mówię, Boże, nie wytrzymam jeszcze kolejnych 10 minut. Ale potem natychmiast wyszłam z tego spektaklu i kurde, no nie wycięłabym ani jednej z tych minut, kiedy się męczyłam, nawet kiedy się męczyłam, dlatego że o to też chodzi w tym Kawce. To znaczy, żebyśmy my się czuli źle, żebyśmy my się czuli niewygodnie, żebyśmy my czuli po prostu, jak ten świat nas koszmarnie uwiera i jak totalnie nic w nim w zasadzie nie możemy zrobić.
No to jest straszne właśnie, że jesteśmy po prostu zupełnie ubezwłasnowolnieni w tym momencie. Znaczy możemy wyjść, prawda, no i już, no to jest jedyne, ale co tam na zewnątrz nas czeka, też nie wiemy.
No prawda? Więc właśnie. Więc dlatego chyba mamy taki straszny problem z tym zamkiem. Że dużo bardzo różnych rzeczy się na niego nam tutaj nakłada, a samo przedstawienie nie jest tak mocne, tak dobre i tak silnie oddziałujące, żeby ono właśnie nam przykryło wszystkie te nasze różne jakieś skojarzenia i flesze skądinąd. Ale musimy powoli kończyć, bo mnie zaraz zeżrą te komary.
Dobrze, ale to powiedzmy o spektaklu, który teraz na nas zrobił ogromne wrażenie.
No ale to już teraz wiesz, że mieszamy różne porządki.
Tak jest, ale jest to teatralne to i a że my chodzimy do teatru
nieustannie.
5 razy w tygodniu. W tym tygodniu byliśmy już 2 razy, tak? Byliśmy 2 razy, tak? Będziemy jeszcze 2 razy. No więc zrozumiecie, że wszystko nam się plącze, miesza, ale wizyta w Teatrze Ateneum i obejrzenie aktorki, aktorzycy, tak chyba może być, Agaty Kuleszy.
Tak, to prawda.
To już... I nic więcej, tylko podać tytuł trzeba tylko tego
spektaklu. Spektakl nosi tytuł To wiem na pewno. Reżyserowała to Iwona Kępa. I rzeczywiście nie będziemy się specjalnie rozgadywać o tym spektaklu. Zrobiłam na jego temat podcast w cyklu Ateneum Słucham. Wspominałam już o nim, bo obok Agaty Kuleszy tam gra też Przemysław Bluszcz i Paulina Gałązka, jeżeli mówimy o etatowych aktorach Teatru Ateneum, a oprócz tego troje młodych studentów jeszcze ciągle Akademii Teatralnej w Warszawie.
Chyba już są?
Nie, oni będą na 5. roku teraz. Aha. Także oni są jeszcze ciągle studentami Akademii Teatralnej, chociaż swoje dyplomy już mają za sobą. I to jest rzeczywiście spektakl, wiecie, to jest, nazwę to tak, dobry mieszczański teatr opowiadający historię. To jest bardzo dobrze napisana historia, bardzo dobrze napisana sztuka. Bardzo, myślę, głęboko wchodząca w relacje rodzinne, ale nie tylko, ponieważ w niej się jednak odbija po prostu w ogóle relacje społeczne się w niej trochę odbijają i problemy, które mamy w społeczeństwie, ale też w rodzinie. I to jest wspaniała rola Agaty Kuleszy oczywiście, ale wszyscy jej właściwie doskonale partnerują i to jest rzecz, tak jak Jacek powiedział, która dzieje się w kuchni i w ogrodzie, więc w naszym ogrodzie spokojnie mogłaby się dziać. I to jest po prostu...
Nie mamy dmuchawy.
Wspaniałe dmuchawy do liści. No poczekaj, może dostaniesz od któregoś z synów dmuchawy do liści. Tam tata dostał od syna dmuchawę do liści.
No, tak zastanawiam się, gdzie mam liście.
No, zgrabiłeś, ale wszystko przed tobą. Jesień przed nami, więc liście też będą, nawieją nam tutaj z lasu. I to jest naprawdę wspaniałe przedstawienie. Mnie ono szalenie wzruszyło. Jak się przyznałam gdzieś tam, że płakałam, to usłyszałam, wszyscy na tym płaczą.
No tak, i drodzy państwo, bo Tereska widziała próbę generalną, a później byliśmy
na regularnym
przed tym spektaklem otrzymałem kilka bardzo istotnych komunikatów, że będę płakała. No szczęśliwie jakoś przetrwaliśmy.
Nie
zatonąłem.
Nie, no trochę ryczałam, ale już nie aż tak strasznie, jak kiedy oglądałam to po raz pierwszy na próbie. Więc tak, to jest wspaniałe przedstawienie, które bardzo, bardzo gorąco wam polecam i też polecam wam poświęcony mu odcinek podcastu Ateneum Słucham, bo tam można się więcej dowiedzieć o tym przedstawieniu. Są rozmowy z aktorami, jest rozmowa z panią reżyser, są fragmenty tego spektaklu, więc trochę tam tej teatralnej kuchni, trochę drzwi uchylamy i rzeczywiście to jest coś, co po prostu jest na scenie, jest w repertuarze i naprawdę myślę, że jak się lubi historię i dobre aktorstwo, historię w sensie opowieści od A do Z, to naprawdę rzecz jest godna polecenia.
To ja tylko powiem, że mam dobrą wiadomość dla państwa. Przez następny tydzień nie będziemy bywali w teatrze, będziemy chodzili do kina.
I obejrzymy około 15 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i może jeszcze na jakieś...
Wszystkim mówisz, że ze 30.
Wiesz co, no jest 12 filmów pełnometrażowych, myślę, że gdzieś tyle dokumentów, plus jakaś nieskończona ilość filmów krótkometrażowych, więc ja zakładam, że obejrzymy wszystkie fabuły i to, na co nam jeszcze starczy sił.
Dobrze. A festiwal nazywa się Młodzi i Film, szczególnie Młodzi, to jest dedykowane mnie, odbywa się w Koszalinie.
Między 6 a 12 czerwca i tam spędzimy ten właśnie tydzień. Dziękujemy wam pięknie.
Dziękuję, przepraszam, że znowu za dużo mówiłem.
No daj spokój.
Dzięki, do usłyszenia.
Dodam jeszcze tylko, że tytuły spektakli, o których była mowa i linki do ich opisów znajdziecie w opisie odcinka. Zastosowałam też podział na rozdziały, co powinno ułatwić wam poruszanie się w tym gąszczu tytułów i nazwisk. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia.